Ale dzisiaj, kochani, chcemy troszkę usystematyzować prawdy biblijne, o których musimy wiedzieć, które jeszcze nie w tej chwili będą się działy, ale które będą wkrótce się działy i wszystko dostanie napędu pewnego i będą to takie ciekawe, naprawdę ciekawe rzeczy. I będziemy mówić o przyszłości, będziemy mówić o Nowym Jeruzalem, będziemy patrzyli w Pismo Święte i będziemy wiedzieli, kiedy to wszystko będzie następowało, abyśmy nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego też dzisiaj głównie będziemy się opierać na Księdze Objawienia Jana i przeczytajmy może z 20 rozdziału od 11 wersetu. W zasadzie powinniśmy cały 19, 20, 21, 22, 23, 22 tylko jest na szczęście. I kochani, przeczytajmy sobie 20 rozdział od 11 wersetu i 21. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga została, żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I słyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę i pokazał mi miasto święte, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny, wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy, od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij miernicze, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów, 2000 kilometrów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosi 144 łokcie, to jest grubość muru około 70 metrów, według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drugimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonik, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, 10 chryzopras, 11 jacynt, 12 ametyst. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją, a bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę, dostojeństwo narodów. Nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Benjamin, możesz puścić teraz? To jest kilka slajdów, jak sobie ludzie wyobrażają, jak to miasto Jeruzalem wygląda. To są święci tutaj, otoczeni, widzicie, taką aureolą. Następne. To jest nowe Jeruzalem, widzicie światłość, jaka wielka. Dalej. To jest też w innym wyobrażeniu nowe Jeruzalem, umieszczone w takim jakby ogrodzie. Dalej. Widzicie, jak blask bije, tu są chmury, czyli to jest uniesione w niebie, zstępuje. I dalej. I to jest to miasto też, blask wielki, bardzo podobne do jakiejś przestrzeni kosmicznej, daleko gdzieś tam jakaś galaktyka. Podobne. To wszystko? Jeszcze jest tutaj jakiś wyobrażenie. A, jeszcze jeden tam slajd jest taki, o którym... O, to jest slajd ciekawy bardzo, dlatego że pokazane jest miasto Nowe Jeruzalem i tu jest Mojżesz i anioł pokazuje Mojżeszowi, jak wygląda miasto święte Nowe Jeruzalem. Dziękuję bardzo. Kochani, to są ludzkie wyobrażenia oczywiście, jak to tam wygląda, jak mogłoby ewentualnie wyglądać, ale my mamy spojrzeć na to, co Pismo Święte nam mówi, abyśmy wiedzieli, jak te rzeczy będą pokazane ludziom, a później jak przez to wszystko będziemy przechodzić. A więc słuchajcie, kochani, Księga Objawienia Jana nie jest księgą historyczną, nie jest też księgą geograficzną i nie jest księgą, która by w jakiś chronologiczny sposób pokazywała dokładnie kolejność wydarzeń. Chociażby tutaj przemieszane jest coś w tym fragmencie, który przeczytaliśmy i przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami. Tak się odezwa, choć pokażę ci oblubienicę i pokazuję mu Nowe Jeruzalem. I już tu nie ma chronologii, to jest pokazane zagadnienie samo. Chodzi o to, że aniołowie, którzy będą wylewać plagi, jeszcze nie są wylane te plagi. Ci aniołowie, niektórzy z nich jeszcze pokazują Janowi, jak to wszystko będzie w przyszłości, ale oni jeszcze nawet nie byli użyci do wylania czasz. A czasze wylane będą wcześniej, przed Nowym Jeruzalem. Według tego słowa, które tu mamy napisane, dokładnie Nowe Jeruzalem zstępuje z nieba, żebyśmy dokładnie oparli się na Słowie Bożym, zstępuje z nieba w jakim momencie? Przede wszystkim po sądzie ostatecznym, kiedy ziemia i niebo zostaną zniszczone i nie będzie ich. Nawet Słowo Boże mówi, że miejsca po nich nie znaleziono. A więc nie ma ziemi i nie ma nieba. A gdzie jest Bóg? W niebie? No jak niebo będzie zniszczone, to gdzie Bóg będzie w tym czasie? Widzicie? Zadajemy sobie nieraz pytania, czy nie? Musimy myśleć. Musimy patrzeć. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie i opieramy się na Słowie Bożym, że nieba, niebios nie mogą ogarnąć Boga, prawda? A więc zobaczmy, my znamy sformułowanie niebo, a Słowo Boże mówi nieba, niebios. Czyli tego słowa, które mówi niebo, jest użyte w stosunku do wielu przestrzeni. A więc Słowo Boże jeszcze w innym miejscu mówi, że któryś z apostołów został przeniesiony do trzeciego nieba, prawda? Jest powiedziane o siódmym niebie. Widzimy? A więc zobaczmy. Jest ta niedostępna przestrzeń niebiańska, w której jest Bóg. I ona jest zupełnie niedostępna dla nikogo. Bóg jest. Bóg jest tą świętością, która w tym niebie przebywa. I te wszystkie nieba, które zostały przez Boga stworzone, to wszystko, co zostało ukształtowane i tam umieszczona została też ziemia, Słowo Boże mówi, jest czasowe. I akurat to niebo i tą ziemię Bóg stworzył na jakiś określony czas. I to wszystko, co my tam sobie oglądamy przez teleskopy, to jest to wszystko, co ulegnie zmianie. To jest coś, co my możemy w jakiś tam sposób sięgnąć naszym wzrokiem. Ale Słowo Boże nam mówi, że jest nieprzenikniona przestrzeń i w niektórych miejscach nawet jest powiedziane, że zostaną wyrzuceni w ciemności zewnętrzne. Zewnętrzne to jest tak. Jeśli mówimy o zewnętrznej części, to musimy też powiedzieć, że coś jest w środku, prawda? Wewnątrz i na zewnątrz. Jeśli Bóg mówi, że zostaną wyrzuceni na zewnątrz czego? Na zewnątrz ziemi czy na zewnątrz nieba? Widzimy, jak to wygląda? My musimy wiedzieć, że Słowo Boże jest bardzo, jakby bardzo mądrości swojej rozszerzone i nie wszystko zostało człowiekowi objawione. To, co teraz zostało objawione, to musimy przeanalizować pierwszą, najważniejszą rzecz. W jakim momencie my jesteśmy? W jakim momencie historii i tego wszystkiego, co będzie przychodziło na ziemię, my w tej chwili jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na ziemi, prawda? I już wiemy, że ta ziemia nie przetrwa. Ona została nam dana do pewnego czasu. Do jakiego czasu? No Słowo Boże mówi, że jak zasiadł na tronie Bóg, wyraźnie zasiadł na tronie Bóg, aby sądzić. Co wtedy stało się? Wtedy zostały otwarte księgi i księga. Zwróćmy na to uwagę. Księgi to są te księgi, w których zapisane są wszystkie czyny ludzkie. Wszystko dokładnie jest zapisane. I księga żywota, która decyduje o tym, którzy ludzie z tych ksiąg, które zostały otwarte, zostali wpisani do niej i oni będą królować z Chrystusem. I to są ci, którzy wejdą do Nowego Jeruzalem. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, tu jest to dokładnie opisane. I kiedy Bóg zasiada na tronie, aby sądzić, żeby te księgi otwarte przeanalizować, to Słowo Boże mówi, widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia, i to widzialne, co my widzimy, niebo. Jeśli widzisz jakąś najdalszą gwiazdę, jakąś najdalszą galaktykę, to to przeminie. Bo tak Słowo Boże mówi. To po prostu przeminie, spłonie. Żywioły rozpalone stopnieją, Piotr pisze. One wszystkie ulegną zniszczeniu. I później jeszcze jest napisane, że kiedy Bóg przystąpił do sądu, to wszyscy ludzie musieli na tym sądzie stanąć, oprócz tych, którzy byli zapisani w tej jednej księdze, księdze żywota, o której jest napisane, oni na sąd nie stają, nie przychodzą na sąd, ale są przeniesieni ze śmierci do życia wiecznego. Czyli od razu, jak umierają, są przeniesieni do żywota wiecznego. Czyli nie stają już na sąd. Oni nie są przeznaczeni na gniew, ale na zbawienie. Na zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz, kiedy odbywa się sąd, niebo i ziemia przemijają, tak jak Piotr pisze, żywioły rozpalone stopnieją, rozpłyną się dokładnie. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Czyli nie będzie oceanów, nie będzie mórz, nie będzie wody, a bez wody nie ma życia, nie ma. Czyli jak będą żyli ludzie, jak nie będzie wody? No wszystko nowe. Wszystko jest nowe. Nowy sposób życia, nowa rzeczywistość, nowa wspaniała jakość. Nie ma już ani dni, ani godzin, ani lat, ani pokoleń. Nie ma czasu. Czas zostaje usunięty. A więc ludzie funkcjonują już w zupełnie inny sposób. Śpiewamy w pieśniach bardzo często różne nowe życie, nowe życie, nowe życie. Nowy jestem, mam nowe serce, prawda? I zobaczmy, że Słowo Boże mnóstwo rzeczy na ten temat mówi. Mnóstwo rzeczy. O Nowym Jeruzalem to wam powiem szczerze, że się nawet niemało zaskoczyłem, jak zacząłem czytać, że praktycznie cała Biblia na ten temat mówi. Wiecie, to nie tylko Nowy Testament. I Stary Testament na ten temat mówi. A w Objawieniu to już w ogóle. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. 3:11. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowe Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Słuchajcie, jeśli Duch Święty jest w was, to słuchajcie uważnie, bo Bóg chce nam dokładnie tłumaczyć teraz, jak się rzeczy będą miały i co będzie po kolei przychodziło, żebyśmy to dobrze wiedzieli. W Hebrajczyków, 11 rozdziale, 10 wersecie jest powiedziane: oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Ezechiel, 48 rozdział, 35 werset. Obwód miasta wynosi 18 000 łokci, a nazwa miasta będzie od dziś brzmieć: Pan tam mieszka. Widzimy? Już w Ezechiela jest wspomniane o Nowym Jeruzalem. W Hebrajczyków 12:22: lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebiańskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Widzimy, jak to wszystko jest poukładane? Jak to dokładnie wszystko jest powiedziane? Miasto, miasto. Ono jest, już w niebie ono jest. Słowo Boże o tym mówi bardzo wyraźnie. I pokazał mi miasto i ono już było i on już widział. Już Mojżesz widział to miasto, widzimy? Już Mojżesz widział to miasto i z dala zobaczył to, do czego później przez cały czas zmierzał. Hebrajczyków 13:14, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. W Galacjan 4:26 Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Widzimy? I Jeruzalem jest jakby niebiańską stolicą. To jest tak jakby pokazane, że całe niebo ma też swoją stolicę. I to jest Nowe Jeruzalem. To jest stolica Boga. I dlatego stolica Boga, miasto Nowe Jeruzalem nie może stąpić na starą ziemię, rozumiemy? Nie może stąpić na starą ziemię, bo to jest Nowe Jeruzalem. Nowy człowiek, nowy odrodzony człowiek wchodzi do Nowego Jeruzalem i Nowe Jeruzalem wstępuje na nową ziemię, rozumiemy? To nie mogą być rzeczy stare i nowe pomieszane. Dlaczego? Bo jeżeli wlejesz nowe wino w stare bukłaki, to co? To się bukłaki rozrywają i jest strata. Tracisz bukłak i tracisz wino. Jeżeli nowe Jeruzalem wstępuje na starą ziemię, no to po prostu tracisz nowe Jeruzalem. A przecież to jest rzecz zupełnie niemożliwa. No wejść by weszło, bo 2000 kilometrów, no to na ziemi trochę więcej. Można większe miasto jeszcze umieścić, ale no niemniej jednak miasto jest potężne, zupełnie potężne. Takiego miasta na ziemi nie ma, które by miało 2000 kilometrów. Żeby miało 70 metrów mur. Mur chiński nie wiem ile ma, ale na pewno nie 70 metrów. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, rzeczy są nadprzyrodzone i nadzwyczajne. Jeruzalem stąpi z nieba i oznacza to, jeśli jest napisane, że stąpi z nieba, to oznacza, że ono istniało już tam wcześniej. Stąpi na nową ziemię i na nowe niebo z poprzedniego miejsca w górze, u Pana. Jest ono miastem, w którym mieszkać będą święci. Kochani, czy Słowo Boże więcej na ten temat mówi? Ależ owszem, w Ewangelii Jana w 14 rozdziale pierwsze trzy wersety mówią tak. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Gdzie Bóg jest? W Nowym Jeruzalem. Wezmę was do siebie. Widzimy, o czym to słowo mówi? Że my zostaniemy wzięci do Nowego Jeruzalem. A więc przygotowujmy się, bo my musimy być nowymi istotami. Nowe serce, nowa istota wchodzi do Nowego Jeruzalem razem z Jezusem Chrystusem, z barankiem wspaniałym. I kochani, to już jest przygotowane, bo wcześniej, we wcześniejszym fragmencie możemy się przekonać o tym. W 19 rozdziale jest już tutaj bardzo wyraźnie wspomniane o tym, abyśmy to wiedzieli, że nie ma tak, że to po prostu dopiero Bóg będzie na prędce szybciutko tworzył. To już jest. I jest powiedziane tak. Potem usłyszałem 19 rozdział jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił. Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwie i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich i rzekł, powtórę, alleluja. I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców, cztery postacie oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc, amen, alleluja. A od tronu rozległ się głos mówiących, chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły, alleluja, oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się, radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzeczy do mnie napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka i życzę do mnie. To są prawdziwe słowa Boże. Upadłem mu do nóg, aby mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego, ja współsługa twój i braci twoi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Widzimy, na podstawie prorockiego ducha, który zaczyna się rozlewać po całym Kościele Bożym. Wiecie, na podstawie tego ducha proroczego, który w tym czasie ostatecznym zaczyna coraz bardziej wypływać i do coraz większej grupy ludzi zaczynamy coraz więcej wiedzieć o tych czasach ostatecznych. Coraz więcej wiedzieć, coraz więcej jest odkryte. I widzimy na wesele uczty, uczta barankowa i to już jest wszystko przygotowane. Oblubienica się przygotowała, Nowy Jeruzalem jest przygotowane, wszystko jest przygotowane i chwała i wszystko, co należy się Bogu, już jest wznoszone i jest to miejsce Bożego pobytu i my oczekujemy na to miasto. Właśnie oczekujemy, żeby w tym mieście się znaleźć. Ono jest przedstawione jako oblubienica. Dlaczego? Dlatego, że sam Bóg tam przebywa i wszyscy ci, którzy są Jego, tam też będą przebywać. I chwała Boża właśnie stamtąd pochodzi. I dlatego też najważniejszym miastem w każdym państwie jest Jego stolica. Widzimy? I to jest stolica sądowa, barankowa, jest wyraźnie powiedziane. Nowy Jeruzalem to jest niebiańska stolica. I ono stąpi na ziemię, ale nową ziemię i nowe niebo. I będą wszystkie rzeczy nowe. Co będzie ze starymi? Wszystkie rzeczy zostaną zamiecione, pozbierane i wrzucone do jeziora ognistego. Do jeziora ognistego. Pierwszy, który będzie tam wrzucony, to jest antychryst i fałszywy prorok. Następna osoba, która zostanie tam wrzucona, to jest diabeł, szatan, jakbyśmy go nie nazwali. Ale Słowo Boże mówi, że wszyscy ci, którzy nie znaleźli się w księdze żywota, zostali również wrzuceni do jeziora ognistego. Widzimy? I my w tej chwili jesteśmy w takim okresie, aby oblubienica, czyli Kościół Jezusa Chrystusa, przygotował się. Przygotowane jak przyozdobiona oblubienica. I oznacza to Kościół. Wyrażenie to nawiązuje do trzeciej części żydowskich zaślubin, mianowicie samej uroczystości już tej ceremonii ślubnej. I ten czas, który będzie tą ceremonią ślubną, to nie jest czas narzeczeństwa, to nie jest czas zalotów, to nie jest czas przyozdabiania się, ale to już czas, że wszystko zostało przygotowane. Panna młoda została ubrana, wymalowana, ułożone włoski, w ręce dane kwiatki i czeka na swojego oblubieńca. I oblubienie wtedy przychodzi i jest sama uroczystość zaślubin. I to jest właśnie zstąpienie Nowego Jeruzalem na nową ziemię i nowe niebo. Żebyśmy to sobie dobrze poukładali, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Teraz jesteśmy w momencie, kiedy pierwsze plagi zaczynają być wylewane. Tu czytaliśmy, że Jana oprowadzał anioł i powiedziane jest, przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami. Oni mieli napełnione jeszcze czasze. Zwróciliście uwagę? Jeszcze nie wylali tych czasz. Żadna z czasz nie była wylana jeszcze. A my żyjemy w tym okresie, kiedy pierwsze czasze są opróżniane. Abyśmy to dobrze widzieli. I widziałem, jak ziemia krążyła dookoła słońca. Był taki blask duży i z przestrzeni kosmicznej nadleciało jakieś ciało niebieskie. I to ciało niebieskie było bardzo lśniące, wyraźnie bardzo lśniące. Nie uderzyło w ziemię bezpośrednio, ale tak jakby to ziemia nie centralnie nie uderzyło w ziemię, tylko uderzyło w sam brzeg i wyszczypało, tak odleciało kawałek morza i kawałek ziemi, lądu i tak poleciało w przestrzeń kosmiczną, a ziemia zatrzęsła się, zatelepała się i na moment wypadła ze swojej orbity, ale wróciła jeszcze i krążyła już jakby taki, nie wiem mi do czego to porównać, jakby powiedzmy, nieraz na filmach pokazują, jak ktoś tam ściga się samochodem, go tam ścigają i strzelają do niego różne. I ten samochód jest taki pogruchotany. Tu stuknięty, to tam stuknięty, to z jednym kołem coś się tam dzieje. I to jakbym widział taką ziemię, która taka poobijana i jeszcze tej przestrzeni kosmicznej leci, ale jakieś takie dziwne ruchy wykonuje. W tym czasie, o właśnie, to dobrze wspomniałeś, bo jest napisane jak piany. I w tym czasie, kiedy to się stało, powiem, ziemia przez to uderzenie w samą krawędź i to ciało niebieskie tak poleciało w przestrzeń, dalej sobie poleciało. Ale jak uderzone było w tą krawędź, to nagle ziemia wykonała kilka obrotów szybciej dookoła własnej osi i nie było takiego zwykłego dnia, tylko w bardzo krótkim czasie zmieniło się dzień i noc, dzień i noc. I później wróciło jakby do normy, ale ta ziemia w taki dziwny sposób się zachowywała. I my jesteśmy w pobliżu już tego okresu. W pobliżu tego okresu objawienie Jana o tym mówi, dokładnie jest o tym napisane i jakimi powinniśmy my być w świętym obcowaniu z Panem naszym i Bogiem Wszechmogącym. Musimy zwrócić uwagę, a Słowo Boże wyraźnie mówi, świadectwem Jezusa jest duch proroczy. Zwróćmy na to uwagę, jakie proroctwa przychodzą, jakie objawienia od Pana przychodzą. Wiedzmy o tym, że rzeczy dzieją się, po prostu się dzieją. I one będą się działy. I one będą nabierały pędu. Żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy sobie tak w przestrzeni żyjącymi od zwykłymi ludźmi. Chociażby Mateusza 25 rozdział, pierwsze wersety mówią, wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było głupich. 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Głupie wyjechały samochodami, ale nie zatankowały. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Zobaczcie, co pierwsze wzięły. Zapas oliwy, a dopiero lampy. A o głupich jest powiedziane, że zabrały lampy, a nie zabrały oliwy. Patrzmy. Najpierw zapas, a później to, do czego jest potrzebny ten zapas. A więc jeśli chcesz do nieba wejść, to najpierw zbieraj łaskę Bożą. Najpierw zbieraj Boże przebaczenie. Najpierw zbieraj, co to Boże. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A lampy zostaną wam dodane. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny, oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A one odeszły kupować, nadszedł to oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Widzimy, jak mamy być nastawieni w tych ostatecznych czasach, słyszymy rzeczy i najczęściej reakcja człowieka jest jaka? Strach. Co będzie? Jak to przyjdzie? Jak tamto przyjdzie? My mamy uczyć się, co mamy zrobić, a nie bać się i z powodu strachu nie uczynić nic, bo strach paraliżuje człowieka. Jeśli chcesz żyć w strachu w czasach ostatecznych, to będziesz sparaliżowany. Nic nie będziesz mógł zrobić. W jaki sposób człowiek sparaliżowany może poprawić swoje życie, poprawić swój świecznik, poprawić, żeby jego światło świeciło jasnym światłem. Jak sparaliżowany człowiek może to zrobić? A więc nie pozwól, aby strach ciebie sparaliżował, tylko działaj, po prostu działaj. A, to mnie czeka, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Jeżeli ktoś do ciebie do domu przyjeżdża, to on przyjeżdża, przed progiem stoi, ty posprzątać musisz dom. Czeka gdzieś tam na ławeczce przed domem, bo obiad musisz ugotować. Czy tak? Przyjeżdża ktoś, kto się zapowiedział, że będzie. Na przykład Jezus Chrystus zapowiedział, że przyjdzie. To był taki fajny napis, nie? Pamiętacie? Zaraz wracam. Jezus Chrystus. Czyli zapowiedziane jest. Konkretnie jest zapowiedziane. Kilka razy powtórzone. Jezus Chrystus wkrótce przychodzi. No to co trzeba zrobić? Jak Jezus Chrystus ma przyjść, to trzeba ugotować obiad, posprzątać w domu, posprzątać w sercu i tak dalej, i tak dalej. Trzeba po prostu przygotować. Wszystko trzeba przygotować. I dlatego my mamy się teraz przygotowywać, bo czas jest taki, że zaczynają spadać na ziemię i na ludzi plagi. Na przykład zwykła grypa, na którą nie działa żaden lek. Prawda? Jakaś infekcja. Nie działa żaden zastrzyk, żaden lek. Nic nie można zrobić. Jak chrześcijanin ma się przygotować? Wyprowadzić się z kraju, w którym to działa? Do jakiego kraju? Do ostatniego uciekniesz i tam przyjdzie to co? No trzeba wystrzelić się w kosmos. Widzimy? Słowo Boże nas przygotowuje i pokazuje nam, że rzeczy nabierają pędu. Nabierają pędu. A kiedy plagi zaczną przychodzić coraz większe, to Słowo Boże mówi, że zło rozmnoży się coraz bardziej. I my jesteśmy w tej chwili świadkami tego, że zło rozmnaża się coraz bardziej. I rzeczy, które dotychczas były takie normalne jakby, są w jakiś dziwny sposób powykręcane. Coraz bardziej powykręcane. Coraz więcej zła, coraz więcej zepsucia, coraz więcej działania szatana. Zaczynają się coraz większe działania demonów wśród ludzi. Ludzie zaczynają postępować w taki sposób, że ani lekarze, ani psychologowie, nikt nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego ludzie tak postępują, a nie inaczej. A Słowo Boże o tym mówi. A w dniach ostatecznych ludzie będą. I tam jest dokładnie wymienione. Okrutni, i tacy, i tacy. Jest bardzo dużo napisane. I teraz patrzmy, otwórzmy sobie ten fragment w domu, i przeanalizujmy, tak pomyślmy sobie. Czy rzeczywiście już to jest wśród ludzi? Czy to jeszcze nie, to teraz jeszcze nie, to może tam kiedyś w przyszłości. Jeśli jest, to patrzcie, co trzeba dalej robić. Słowo Boże bardzo wyraźnie wyjaśnia. I Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, że jak przyjdzie sytuacja, że będzie coraz ciężej na ziemi, coraz ciężej, coraz trudniej, to wtedy co wierzący mają robić? Podnosić głowy swoje do góry i oczekiwać Wybawiciela. Bo przyjdzie. Zaraz przyjdzie. Zaraz wracam. Jezus Chrystus. Zaraz wracam. Jezus Chrystus zaraz będzie. Już puka do drzwi. Zaraz przyjdzie. I my mamy się przygotować, bo te uciski i te takie trudne sytuacje na świecie, wiecie, zaczną się rozwijać, bo te trudne sytuacje będą trwały tylko 7 lat i po 3,5 roku będzie najtrudniejsza sytuacja przez 3,5 roku. My jeszcze nie doszliśmy do tego połowy tego okresu, pierwszej połowy, a przyjdzie druga połowa i w tej drugiej połowie będzie już ucisk, jakiego dotąd nigdy nie było i nigdy w przyszłości już nie będzie takiego ucisku. Tak zwany wielki ucisk. Objawi się na początku tego okresu Antychryst i powie, że on jest wybawicielem, on jest Chrystusem i będzie czynił znaki i cuda. I to wszystko będzie się działo w tym samym czasie. Oblubienica Jezusa Chrystusa będzie się przygotowywać. I kiedy już wystarczająco będzie upiększona i kiedy Jezus Chrystus zejdzie, aby ją zabrać z tej ziemi, zabierze ją tam i tam będzie ten drugi okres, nie trzeci, ale drugi okres przed zaślubinami. Przed tym okresem, kiedy będzie nowa ziemia i nowe niebo i nowe Jeruzalem na nową ziemię stąpi. Oblubienica tam już po drugiej stronie będzie przygotowywana, to jest ten drugi okres, przygotowywana na moment zaślubin z Jezusem Chrystusem, wspaniałym Bogiem i Królem. I żebyśmy my byli przygotowani na to, to musimy teraz tu na ziemi przyozdabiać się. Zobaczmy, że Słowo Boże o przyozdabianiu się mówi bardzo dużo. Szatan jako anioł światłości, kiedy był stworzony, to jest powiedziane, od razu zostały też stworzone wszystkie jego ozdoby. On został przyozdobiony najpiękniej, jak tylko można było. Wiecie, bo w niebie Bogu się upodobało, żeby tam, gdzie jest on, gdzie jest cudowny król, wspaniały Bóg, żeby wszystko dookoła było przepięknie przyozdobione. Dlatego świątyni tam nie będzie, ale dlatego święte miasto, Nowe Jeruzalem, jest przepięknie przyozdobione. I wszyscy ci, którym było dane zobaczyć to, zadziwiają się, zachwycają się, chociaż z odległości tylko to widzieli, ale zachwycają się niesamowitym zupełnie wyglądem tego. Tu są wymienione kamienie, z jakich jest zbudowane to miasto. To są dla porównania, żebyśmy mogli dokładnie wiedzieć, o czym mowa, to dla Jana zostało podyktowane przez Ducha Świętego mniej więcej do jakich ziemskich kamieni jest to podobne. Wiadomo, że jest to znacznie doskonalsze. I jak widzi się na przykład tam trawę po tamtej stronie, to no trawa wiemy jak wygląda, nie? Zielona, piękna. Nie taka jak jest susza i ona wysycha, tylko taka jak jest na początku, wiecie, taka wyrasta wiosną, tak pięknie. To wiecie jaka jest różnica między tą naszą trawą a tamtą? Że na tamtą czy nogą stajesz, czy się kładziesz, to ona jest tak miękka, nie wiem, jak najbardziej miękki aksamit czy co, no nie wiem do czego nawet porównać, nie bardzo jest do czego. Ale po prostu to jest takie aż powiewne, tak delikatne. I wszystko, co w królestwie jest, jest doskonałością. To jest doskonałość. Na ziemi mamy tylko odbicie tego wszystkiego. I dlatego jak jest mowa o namiocie przymierza, to Mojżesz widział tam oryginał, a kiedy przyszedł tutaj i trzeba było stworzyć też coś podobnego na ziemi, to zostało to uczynione. Ale to było tylko podobne. Dlatego ty i ja, jako chrześcijanie, jesteśmy tylko podobni do tej oblubienicy, jaką będziemy, jak będziemy już po tamtej stronie. Rozumiemy? Tutaj jest niedoskonałe wszystko i tu widzimy jakby przez zamglone szkło, jak Słowo Boże mówi, ale tam zobaczymy w oryginale, tak jak to naprawdę będzie. I dlatego jak patrzysz na kogoś i ci się wydaje ten ktoś, bo ty to jesteś doskonały oczywiście, ale jak na kogoś patrzysz, to widzisz, że jest niedoskonały, nie? To pomyśl sobie, że jak w Królestwie Bożym zobaczysz tą osobę, będzie tak doskonała, że nie będzie absolutnie nic, do czego by się można przyczepić. A grupa uwielbiająca będzie tak śpiewać, że nie będziecie mieli jakiej uwagi zwrócić. Doskonale. Po prostu doskonale. Wiecie, ja miałem takie przeżycie, że śpiewam na chwałę Pana i tak ładnie śpiewałem i się dziwiłem, że tak doskonale śpiewam. Wiem, że no nie zawsze tak mi idealnie to wychodzi i nieraz, przepraszam za słowo, fałszuję, ale tak mi się śpiewało lekko i tak bez absolutnie żadnej, no doskonałe dźwięki wydobywały się ze mnie. I zapytałem Pana, Panie, ale jak to możliwe? Przecież ja sam znam swój głos i wiem, że tak doskonale ja nie jestem w stanie zaśpiewać. Wiecie, co Bóg do mnie powiedział? Obejrzyj się za siebie. Ja spojrzałem do tyłu, a z tyłu za mną stał anioł, był całkowicie przytulony klatką swoją piersiową, był przytulony do mnie całkowicie. I jego dźwięki wydawane przez niego wzbudzały rezonans w moich strunach głosowych, doskonały rezonans. I śpiewałem idealnie. Idealnie śpiewałem. Już mi się to później nie powtórzyło. Ale widzimy, jak to jest. Wchodzisz do Królestwa Niebios i śpiewasz na nowo. Obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, komunię, a tam będziemy obchodzić ją na nowo. Widzimy? Dlatego Jezus Chrystus powiedział, że tu do końca, a tam będzie już nowe. Będzie pamiątka Wieczerzy Pańskiej przez całą wieczność, ale będzie na nowo, w nowy sposób, w doskonały sposób. Rozumiemy? I do wszystkiego musimy się przygotować. Dlatego, że jeszcze nadchodzi na ziemię, na koniec wielkiego ucisku, nadchodzi Armagedon, przez niektórych nauczycieli po świecie rozgłaszane jako coś bardzo, bardzo ważnego. Armagedon, Armagedon, od tego niektóre już rozmowy nawet zaczynają. Ale Armagedon rzeczywiście będzie. I to będzie na ziemi, na starej ziemi. I Armagedon, kiedy się odbędzie i kiedy te wszystkie wojska zostaną zgładzone, a właściwie w taki sposób będą zgładzone, jak Słowo Boże nam bardzo wyraźnie to opisuje i w objawieniu Jana i w Ezechiela jest to opisane bardzo dokładnie, te wojska zostaną zgładzone w taki sposób, że zostaną jakby napełnione jakimś duchem, który spowoduje, że oni przeciwko sobie nawzajem, tam jest powiedziane, miecze obrócą, broń swoją obrócą przeciwko sobie i sami się wystrzelają. Po prostu sami się zniszczą. I kiedy skończy się Armagedon i będzie wielu, wielu zabitych, a rzeka krwi, która będzie płynęła, to będzie przez ponad 100 kilometrów płynąć i będzie sięgać wędzideł końskich. Taka rzeka krwi będzie płynęła. Takie będzie zniszczenie. Nawzajem się stratują. I wtedy w tym momencie przyjdzie anioł, przyleci, pojawi się, Słowo Boże tak mówi, i złapie diabła. Ale nie wrzuci jeszcze go do jeziora ognistego, chociaż fałszywy prorok i antychryst już będą tam wrzuceni. Diabeł jeszcze nie. Zostanie wrzucony do otchłani. Ja się pytam, gdzie ta otchłań? Widzimy? Jeszcze jest gdzieś otchłań. I jest powiedziane, że przykryje tą otchłań i zapieczętuje. I tam diabeł będzie przebywał przez 1000 lat. I w tym czasie w starym Jeruzalem na ziemi będzie królował Chrystus ze swoimi świętymi. Jest dokładnie wymienione kto. Przeczytajcie sobie objawienie Jana, ja w szczegóły w tej chwili nie będę wchodził, bo nie mamy na to czasu, ale tam jest dokładnie opisane z kim, jacy to ludzie będą, którzy będą królować z Chrystusem. I oni będą królować na ziemi, tutaj, w Jeruzalem, które będzie odnowione, będzie przygotowane do rządzenia i będzie rządził całą ziemią. Na wielu kontynentach będą nadal państwa, które pod koniec 1000-letniego królestwa są wymienione A kiedy, gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi. Jeszcze nadal są 4 krańce ziemi i zobaczmy, jest wymienione Goga i Magoga. Gog i Magog nadal istnieją jako normalne państwa. Mówiliśmy na którymś kazaniu o tym Gogu, Magogu, o tych wszystkich państwach. Zobaczmy, oni są nadal tu wymienieni. Po 1000-letnim królestwie one jako normalne państwa są wymienieni. I to będą normalne państwa, które będą na ziemi. Nie wszystkie już będą istniały, bo część z nich ulegnie zniszczeniu w międzyczasie, bo przecież ziemia zostanie uderzona i część zginie, ale część z nich jest nadal wymienionych. I w tych państwach ludzie będą żyli przez te 1000 lat normalnie, tylko tyle, że nie będą buntowani przez szatana. Na choroby będą mieli doskonałą radę, bo jak choroba wystąpi, to zostaną poinformowani, jaki liść, z jakiego drzewa mają sobie przyłożyć i wyzdrowieją. I to będzie służyć ku uzdrawianiu narodów, żebyśmy to wiedzieli. I to będzie wszystko przez te 1000 lat. I kiedy skończy się te 1000 lat panowania Chrystusa z Jego wiernymi na ziemi, Juda o tym też pisze, że przyszedł Pan z 10 000 000 swoich wiernych i dopiero pod koniec tego wszystkiego, kiedy cały ten bunt spowoduje szatan i wszystkie narody, które nie są z tego 1000-letniego królestwa, nie mieszajmy Nowe Jeruzalem z 1000-letnim królestwem, bo to są dwie różne rzeczy. A więc zobaczmy, kiedy te wszystkie narody, które są dookoła na 4 krańcach ziemi, wyruszą, zostaną zbuntowani przez szatana i wyruszą, i to jest dokładnie napisane, ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Czyli Jerozolimy, bo tam będzie się odbywać ta władza. To miejsce będzie użyte przez Boga jeszcze ostatni raz. Jerozolima, umiłowane miasto Boże. Jest to w wielu miejscach zapisane. Bardzo wyraźnie, w Starym Testamencie w wielu miejscach. Ja mam oczywiście to wszystko spisane, ale doszliśmy do drugiej strony, a ja mam 7 stron. Także nie będę tego wszystkiego wam czytał. Miasto, które się mieści w niebie. I mam tutaj opisane, wynotowałem wszystkie fragmenty, które nam mówią o tej starej Jerozolimie i nowym Jeruzalem. Jakie są różnice, czego dotyczą. I kiedy na tą starą Jerozolimę, miasto święte, gdzie rządzi Chrystus berłem żelaznym, jest to w wielu proroctwach wypowiedziane, będzie rządził. I te wszystkie narody przez 1000 lat będą rządzone przez Jezusa Chrystusa. Laską żelazną będą rządzone. Czyli zdecydowanie będą rządzone. Szatan nie będzie ich buntował. Oni będą poddani 1000-letniemu królestwu i Jezusowi Chrystusowi. Będą poddani, będą wykonywać polecenia. Tam niektórzy wyjątkowo nie będą chcieli tego robić, ale tutaj nie jest opisane to jako bunt, tylko po prostu nie będą chcieli, to nie pójdą. I teraz zobaczmy, kiedy kończy się te 1000-letnie królestwo i szatan zbuntuje właśnie te narody oprócz tego miasta świętego, żeby ruszyć na to miasto święte i zaatakować. I tutaj jest powiedziane bardzo wyraźnie, już nie dojdzie do walki pomiędzy nimi, nikt przeciwko sobie miecza nie obróci, tylko stąpi ogień z nieba. To jest inna walka, to nie jest Armagedon. Inna walka. Zstępuje ogień z nieba i pochłania wszystkich, którzy zaatakowali 1000-letnie królestwo. I w tym momencie właśnie to, co czytaliśmy, to jest właśnie sąd ostateczny. Na koniec 1000-letniego królestwa, po ostatnim buncie szatana, szatan zostanie wrzucony do jeziora ognistego, jest sąd ostateczny. Wiecie, co to oznacza? to oznacza, że ludzie, którzy na tym świecie żyli, żyli, w tym momencie stają na sąd, już nie mają nikogo, kto by ich buntował, im podpowiadał, a powiedz Bogu to, a powiedz Bogu tamto. Nikt już nic nie będzie buntował. Cała realność i rzeczywistość twojego własnego życia staje przed tobą otworem. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów i pokazał. Patrz, widzisz? Oblubienica przygotowana. A później przyjdzie i powie, patrz, oblubienica nieprzygotowana. Jak wygląda? Obnażona. Wszystkie jej dzieła na zewnątrz. Wszystko widać. Nie ma jak ukryć i nie ma gdzie. Góry i pagórki pokryjcie nas, a góry i pagórki nie zechcą pokryć. Śmierć nie będzie miała żadnego znaczenia, dlatego że już jej nie będzie. Śmierć została też wrzucona do jeziora ognistego. Wiecie, co to znaczy? Nie ma jak umrzeć. Nie ma jak umrzeć, nie ma gdzie się schować. Ani na ziemi, ani pod ziemią, ani u góry nad ziemią nie ma gdzie się schować. Przed swoimi czynami nigdzie nie uciekniesz. Nie dość tego, że je uczyniłeś i w pamięci je masz, to jeszcze księgi zostały otwarte, a tam wszystko jest zapisane. Wiesz, czego tam nie ma? Wykreślone są osoby, które przyjęły Jezusa Chrystusa i krew baranka. Wszystko zostało wykreślone na czerwono. Wymazane. Przyjdziesz, staniesz. A, ciebie tu nie ma w spisie. To idź zobacz jeszcze w tamtej księdze. Idziesz do tamtej, no tam też nie ma. No to idziesz. W końcu idziesz do Księgi Żywota. A, jest twoje nazwisko. Dobra, to chodź. Widzimy? Oczywiście tak nie będziemy się błąkać od księgi do księgi, ale to jest tak przykładowo podane, żebyśmy mieli tą świadomość, że po prostu mamy Boga Wybawiciela i tylko po Jego stronie stając jesteśmy wybawieni, jesteśmy gotowi na spotkanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobacz, już wszyscy w przeszłości oczekiwali tego nowego Jeruzalem. Wszystkim mężom swoim, wiernym Bogu, Bóg pokazywał już. Pokazywał, oni już to widzieli. I oni tam poszli z radością. I dlatego jest powiedziane w Nowym Testamencie, że niektórych ludzi nie złożyli w grobie, tylko przenieśli na łono Abrahama. Widzimy? Rzeczy się zmieniły. Rzeczy są inne. I to wszystko zostało przez Jezusa Chrystusa uporządkowane. Dlatego przyjmijmy tą rzeczywistość, która jest zapisana w Słowie Bożym. I na bazie tego, co dzisiaj posłyszeliśmy, zacznijmy rozmyślać. Zacznijmy to sobie pomału układać, bo to jest niezwykle ważne, abyśmy byli dobrze przygotowani na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. A teraz przy okazji podam ogłoszenie i będziemy jeszcze śpiewali na chwałę Pana. Grupa uwielbiająca przyjdzie. Będziemy mieli wizytę gości.